A od czego zaczniemy? Ano od małego albo większego lania wody. Tym bardziej, że Sejm przyjął wreszcie nowe prawo wodne. Rząd zapewnia, że przepisy nie spowodują wzrostu kosztów za pobór wody dla przeciętnego Kowalskiego. Według opozycji to nieprawda i za wodę zapłacą więcej wszyscy. Rolnicy, przemysł i mieszkańcy. Warto tutaj przypomnieć, że uchwalenie nowego prawa pozwoli spełnić warunki wstępne unijnej ramowej dyrektywy wodnej. Brak nowelizacji do końca lipca tego roku oznaczałby nałożenie kary na Polskę przez Komisję Europejską i stratę 3,5 miliarda euro z funduszy europejskich, między innymi na inwestycje przeciwpowodziowe. W ocenie resortu środowiska nowe prawo ma przyczynić się między innymi do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Polsce. Warto też przypomnieć, że projekt prawa wodnego przeszedł długą i skomplikowaną drogę. Po raz pierwszy ustawę opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji w kwietniu zeszłego roku. Ministerstwo Środowiska przygotowało ją bez konsultacji społecznych i wtedy była spora awantura. Niespełna dwa miesiące później opublikowano nowy tekst projektu ustawy, w którym złagodzono niektóre opłaty za wodę, przede wszystkim dla rolników. W październiku ubiegłego roku rząd przyjął projekt z zastrzeżeniem, że musi on jednak zostać dopracowany. Ostatecznie resort środowiska uzupełnił projekt i przesłał go do Sejmu pod koniec kwietnia bieżącego roku. Zgodnie z ustawą, nowymi opłatami za korzystanie z wody mają zostać objęci m.in. posiadające duże gospodarstwa rolnicy, branże energetyczna, producenci napojów, hodowcy ryb czy inni przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do produkcji. Przy tym wszystkim przedstawiciele rządu na czele z premier podkreślali, że w tym i przyszłym roku gospodarstwa domowe, drobni rolnicy oraz przedsiębiorcy nie zapłacą więcej za wodę. No właśnie. Czy nowe uregulowania nie uderzą bezpośrednio po kieszeni jednak przeciętnego Kowalskiego i przeciętnego gospodarstwa domowego? O tym między innymi porozmawiamy w pierwszej części naszej audycji. W studiu witam gości Grzegorza Napieralskiego, senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Witam pana, panie senatorze.
Witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
Jest z nami Łukasz Szeląg, przedstawiciel Wodociągów Zachodniopomorskich.
Dzień dobry.
Pani Teresa Sadowska, wójt gminy Banie. Witam, panie Tereso.
Dzień dobry państwu.
Oraz Adam Kalinowski, dyrektor z zakładu ZODR Baszkowice. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dzień dobry panie redaktorze, szanowni państwo.
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, dobry zakład, który też aktywnie bierze udział w debacie na temat tego, co nas czeka zgodnie z nowym prawem wodnym. Łukasz Szeląg, od pana zacznę tutaj, Wodociągi Zachodniopomorskie. Pańskim zdaniem, czy nowe prawo wodne, które ma być już faktem od 1 stycznia nowego roku, uderzy nas po kieszeni?
Znaczy od nowego roku na pewno nie uderzy po kieszeni, bo teraz jesteśmy na etapie uzgadniania taryf i przyjmowania ich przez Rady. Natomiast pojawia się taki problem, co z taryfami, które będą przyjmowane na końcówce roku lub będą musiały wejść w życie od stycznia lutego. Czy wodociągi polskie będą już je opiniować? Na dzisiaj brakuje przepisów wykonawczych w tym obszarze. Jedyne, co możemy być pewni, to to, że na stronie dotyczącej Wodociągów Polskich jest konkurs na temat logo tej firmy. To jest pewniak. Natomiast nie wiemy, na jakim szczeblu będą zapadały decyzje o wysokości taryf. Mamy ponad 2100 gmin w Polsce, czyli około 3000 taryf, w jaki sposób jest do rozpatrzenia i ktoś w przyszłym roku już to będzie musiał zajmować. Natomiast
Kto teraz będzie ustalał taryfy za wodę i ścieki?
Do końca roku jeszcze samorząd gminy.
A potem?
Tak? A później już powinny to robić Wodociągi Polskie. Ale
czyli spółka państwowe gospodarstwo wodne, Wody Polskie.
Tak, Wody Polskie.
Czyli tak ma wyglądać ta nowa rzeczywistość. Ja może zapytam samorządowca tutaj w tym momencie w naszym studiu, obecną Teresę Sadowską, wójta gminy Banie. Pani Tereso, czuje się pani pozbawiona jakiejś części kompetencji od nowego roku?
Ja powiem tak, to co mówił pan Łukasz, że co roku, generalnie co roku wzrastają stawki za wodę. W przeciągu 10 lat, ja jak przyszłam do samorządu ponad 10 lat temu, to woda kosztowała za metr sześcienny 2 z groszami, a w tej chwili jest to 4,30, 4,70, zresztą różnie się kształtuje u sąsiadów, gdzie niegdzie jest mniej o parę groszy, gdzie niegdzie więcej. Więc myślę sobie, że cena musi wzrosnąć, tak? No do końca nie wiadomo właśnie, jak te uregulowania będą przebiegały. My w tej chwili chociażby z wodociągów też już mamy propozycję na przyszły rok.
Jaką?
Wzrost jest, jest wzrost o parę groszy, tak? Jak podejmie Rada w przyszłym poniedzieli, teraz 15 mamy sesję. Zostały zaproszone wodociągi na sesję.
To będzie gorąco.
Żeby objaśnić. Temat wody zawsze jest gorący i radni jakby też, myślę, że to nie tylko w mojej radzie, chcą brać na siebie tą podwyżkę cen wody, tak, żeby zwiększać. I wolą, jak to robi za nich ktoś inny. Często tak było do tej pory, że
czyli
jeżeli...
Czyli z pewną ulgą jednak radni przyjmą taką informację, że ktoś inny jednak będzie ustalał taryfę.
Tak. Ja sama byłam radną i wiem też, jak to jest trudno, tak, swoim mieszkańcom za coś tak podstawowego, tak potrzebnego do życia podnieść im cenę, tak?
Senator Grzegorz Napieralski. Panie senatorze, jak pan przyjął w pierwszym odruchu informację, że powstaje nowa instytucja Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, które ma się zająć w zasadzie wszystkim, jeśli chodzi o gospodarkę wodną na terenie gmin, powiatów, województw?
Trochę mnie martwią te nowe instytucje, bo co chwila jakaś nowa powstaje. Czy to nie będzie za dużo takich państwowych instytucji, centralnych instytucji? Idea samorządu była taka, że właśnie to samorząd gminny miał podejmować te kluczowe decyzje, bo wie najlepiej, jak je podejmować. Proszę sobie wyobrazić, że jest teraz duża spółka ogólnopolska, państwowa, rządowa i ona ma zatwierdzać taryfy. No i różnica na przykład między Szczecinem a na przykład, nie wiem, Gorlicami na województwie małopolskim jest olbrzymia, a jedna spółka ma się tym zajmować. No jak ma się tym zajmować? No oczywiście odpowiedzialność, tak jak powiedziała pani wójt, spadała do tej pory na radnych, tak? Ale to radni dokładnie wiedzieli, jaki jest plan inwestycyjny ich spółki, którą powołali, jakie są koszty, tak? Ile takich awarii być może będzie, ile było w zeszłym roku. Więc jakby ta decyzja była w samorządach i tu można było bardzo dokładnie, a przynajmniej blisko oszacować, jak to będzie wyglądało. Teraz nie mamy takiej możliwości. Bardzo boimy się podwyżek jednak, które uderzą w różnych miejscach.
Ale rząd uspokaja, że podwyżek żadnych nie będzie, przynajmniej przez najbliższe dwa lata.
Panie redaktorze, szanowni państwo, ja często słyszałem takie uspokojenia, tak samo jak mówiono nam, że proszę się nie martwić, mimo nieurodzaju nie będzie podwyżek żywności, a dzisiaj masło szybuje w górę po prostu z prężącą szybkością i tak jak płaciliśmy średnio w dużych miastach za kostkę masła 4,50, 4,40, tak teraz płacimy 6,80 albo 7,20. No więc te zapewnienia pani premier czy rządu, że nie będzie podwyżek żywności, no, spełzł na niczym. To mnie martwi. Martwią mnie też takie rzeczy, zresztą pan Łukasz Szelong bardzo dobrze podkreślił na samym początku. Znaczy, no, powstaje nowa spółka, no i pierwsza rzecz, jaka, no, będziemy wydawali pieniądze na logo, czyli znowuż administracja, znowuż ludzie, no, ktoś za to musi zapłacić, tak? No, będą przesuwania etatowe, bo czytamy w tej ustawie, że trochę z melioracji, trochę z innych przedsiębiorstw będą przechodzili ludzie, no, ale to znowuż będzie. Jedni będą zwolnieni, jedni będą przyjęci, czyli kolejne taty, kolejne pieniądze, które będą szły na reorganizację. No pytanie, czemu to ma służyć? No i dlaczego tak to się dzieje? I zapytajmy też przedsiębiorców na terenie naszego województwa, bo to też jest ważne. Proszę pamiętać, że to dotyczy różnych branż, co się będzie działo w takich branżach, choćby też turystycznych, które są obecne na terenie naszego województwa. Więc ja podchodzę do tego z dużymi obawami. Nie wierzę już w te zapewnienia, że nie będzie podwyżek wody, a woda jest czymś, co tak naprawdę bez czego nie możemy dziś żyć na co dzień. I tu jestem przerażony, bo z jednej strony jest 500+ i dobrze, a z drugiej strony po prostu te pieniądze będą nam wyciekały między palcami.
Wyciekały dosłownie przynośnie. Takie są pańskie obawy. Adam Kalinowski, dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pan zadał sobie trud, żeby wgłębić się w projekt ustawy powołującej Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne Wody Polskie. Ile jest stron tego projektu?
Szanowni Państwo, jest około 412 stron. Jest to jedna z największych ustaw, które do tej pory były procedowane i które znalazły swoje tutaj odzwierciedlenie w rzeczywistości.
412 stron ustawy.
Wreszcie do tego dokumentu dotarliśmy. Wreszcie ktoś, tutaj nasze Prawo i Sprawiedliwość w końcu stanęło na wysokości zadania.
Rozumiem, mamy XXI wiek. Jest zwolennikiem tego projektu.
Jestem zwolennikiem, bo widzę, że jest tutaj dużo rzeczy, które są unormowane.
Na przykład przede
wszystkim zarządzanie z jednej ręki. Jest tutaj też, tworzy się ten hydroportal. Zyskujemy sprawną administrację, sprawne zarządzanie tymi wodami. Tutaj też mówi się o rolnikach. Rolnik będzie tutaj to unormowane, ponieważ jednak państwo musi partycypować w tych kosztach melioracji. Gmina Bielice ostatnio okazuje się, że kiedy budowano drogę, zniszczono totalnie meliorację. Te meliorację są powojenne,
to znaczy,
przedwojenne jeszcze.
Przypomnijmy jedną rzecz. Wody Polskie, oprócz oczywiście nadzoru nad taryfami za wody i ścieki, mają przejąć nadzór i odpowiedzialność za całą politykę wodną, nad całą polityką wodną w kraju i w regionach. Czyli od budowy wałów przeciwpowodziowych, po gospodarkę wodną, po odpowiedzialność za różne instytucje i różne urządzenia. Nie za dużo tego w jednym worku?
Jeszcze są obwody rybackie. To nie jest za dużo. Właśnie zarządzanie sprawnej z jednej ręki to jest sprawna administracja. Wzmocni się, bo tutaj mówimy na przykład użytkownikami też z tych wód jest 15 600 na przykład wędkarzy w naszym województwie.
Czyli od taryf za wodę po wędkarzy,
dokładnie,
po przedsiębiorców,
dokładnie, po ekologię, po dbanie o środowisko. Generalnie powołanie tej nowej jednostki, bo to nie jest spółka, to jest jednostka państwowa, to jest osoba prawna, Wody Polskie, zadaniem jest przede wszystkim przejrzyste finansowanie inwestycji w gospodarce wodnej, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, jak ostatnio, przykłady mamy 600 milionowe sprawa związana z przetargami. Okazuje się, że są na przykład zbiorniki, są na przykład rzeki, koryta, gdzie się je dosłownie betonuje. Gdzie się okazuje, że te finanse nie były tak, jak trzeba do końca wydatkowane. Samochody wpadały, ludzie wpadały, bo ktoś chciał na siłę wykorzystać środki, nie patrząc globalnie, bo trzeba patrzeć globalnie, jak to ma wszystko
Ale
wyglądać.
Gdzie tu jest haczyk? Tak, skoro będzie tak pięknie i cudownie, bo na przykład opozycja twierdzi, że nowe prawo wodne to w zasadzie de facto nowy podatek, jaki zostanie nałożony na wszystkich, to znaczy mieszkańców, przedsiębiorstwa, przemysł, energetykę, rolnictwo, wędkarzy, żeglarzy korzystających ze stanic, bo jakieś mają być też opłaty denne wnoszone. Jak do tego podejść? Jak pan do tego podchodzi?
Przede wszystkim bilansowanie zasobami wodnymi. Tu trzeba pamiętać, że jednak oszczędzać trzeba tymi zasobami. Na przykład jeżeli chodzi o Niemcy, tam jak się przyjeżdża, widać, że koło dachów są zbiorniki, gdzie się wykorzystuje tą wodę dla celów rolniczych.
Ale przepraszam, za deszczówkę jeszcze nie będziemy płacić.
Nie będziemy.
Tego nie wiemy.
Tutaj proponuję na razie postawić kropkę. Senator Grzegorz Napieralski.
Znaczy, martwię się znowu, bo powiedział przedstawiciel...
Proszę, pan martwi, panie senatorze,
martwię
samego
się,
rana.
No bo woda jest po pierwsze darem, dzięki któremu żyjemy, a po drugie no, używamy jej na co dzień. Martwię się dlatego, że przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości no, nie przekonuje mnie. No, sam pan redaktor przed chwilą powiedział o tych opłatach dennych, tak? Mniej więcej, tak to brzmi.
To też jest projekt na razie.
I teraz proszę zwrócić uwagę, no, znowuż powołam się na nasze województwo. No, proszę popatrzeć na Wolin, na Kamień Pomorski, na Jezioro Wińsku, na inne akweny wodne, małe, mniejsze łódeczki, większe łódki, tak, żaglówki, które wypożyczamy, którymi pływamy, rozwijamy nasze zasoby turystyczne. No i teraz pytanie, trzeba ich zapytać, no to jak oni do tego podchodzą i ile będą płacić? Dwa. Mówi przedstawiciel PiS-u, pan dyrektor, że no, wały przeciwpowodziowe. No to ja się zgadzam z panem redaktorem, no wszystko w jednym worku.
Ale z
no,
drugiej po co powstało, strony...
Panie redaktorze, no to po co powstaje Rządowe Centrum do Spraw Bezpieczeństwa? Po co jest jednostka, która ma tak naprawdę nadzorować i dbać o nasze bezpieczeństwo? To oni powinni się zajmować, tak? Jeżeli jest niebezpieczeństwo wylania wody, tak? Budowania wałów przeciwpowodziowych, zarządzania tymi wałami. No jak dyrektor, prezes czy kierownik tej jednostki będzie miał wszystko po co? Bo ja się tym po prostu przejmuję.
Z drugiej strony, przyzna pan, że jeśli chodzi o odpowiedzialność, kompetencje dotyczące nadzoru nad różnymi urządzeniami wodnymi, pandemii, to do tej pory było spore zamieszanie kompetencyjne i chaos.
Ale dobrze, no to...
Poszczególne rowy melioracyjne należały do gmin, do powiatu, były pod nadzorem częściowo urzędów marszałka województwa.
Zgoda, tam gdzie trzeba było uporządkować.
Regionalne zarządy gospodarki wodnej miały urządzenie swoje, gminy miały swoje. Kiedy przychodziło to do czego, to generalnie wszystko zostało niczyje.
Zgoda, w wielu obszarach tak jest, tak? To różnych obszarów dotyczy, choćby też obronności, tak? Że poligon leżał na wielu, wielu miejscach gminy, tak? Droga, nie wiadomo, czy miało wojsko remontować, czy też gmina remontować.
Teraz ktoś weźmie wszystko jedną mocną ręką.
Tam, gdzie trzeba uporządkować, panie redaktorze, ja jako parlamentarzysta, który jest w opozycji, mówię, trzeba to uporządkować. Tylko martwi mnie to, że w tych miejscach, w których tak naprawdę kompetencje powinny być tutaj na dole, czyli w samorządach na przykład, no ktoś się przejmuje centralnie i to może spowodować tak naprawdę po pierwsze bałagan, a po drugie wzrost cen. I też to, że w wielu miejscach pojawią się dodatkowe opłaty, niestety, które się na nas odbiją, tak? Bo jeżeli te opłaty się pojawią w różnych sektorach gospodarki, pan je wymieniał przed chwilą, no to gdzieś one będą musiały znaleźć swoje odzwierciedlenie, żeby te pieniądze do tych ludzi wróciły. Więc to my znowu za wszystko zapłacimy. I to mnie martwi, bo skoro pan tak pyta i dopytuje o moje zmartwienia, panie redaktorze.
Łukasz Szeląg, przedstawiciel spółki Wodociągi Zachodniopomorskie, potentata w naszym regionie, jeśli chodzi o dostawę wody i odbiór ścieków właśnie do mniejszych gmin i miejscowości. Wiceminister środowiska Mariusz Gajda podczas prac nad ustawą przekonywał, że opłaty dla przeciętnego Kowalskiego wzrosną dopiero od 2019 roku. Przyznał jednak, że już w roku przyszłym czteroosobowa rodzina zapłaci za wodę około 20 zł więcej rocznie. Wynikać to ma nie z podwyżki cen samej wody w kranie, ale z wprowadzenia tak zwanej opłaty stałej w celu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych. Co się kryje pod tym pojęciem opłaty stałej?
Jest ta opłata, ma wzrosnąć z 1 do 10 groszy.
I to się przełoży bezpośrednio na taryfę?
Na taryfę, tak. Natomiast musimy sobie spojrzeć na następujące rzeczy. Po pierwsze, ustawodawca przewiduje, że taryfy mają być przygotowywane na 3 lata.
Dzisiaj to chyba dobrze.
Z jednej strony fajnie, stabilność w budżecie domowym ok, natomiast weźmy kwestię pod uwagę wzrostu wynagrodzeń, nie tylko tych ustalanych przez rząd, ale też potrzeby na rynku, bo przecież pracownicy, którzy pracują często w firmach wodociągowych, to są ludzie z wieloletnim stażem i dzisiaj są w przededniu odchodzenia na emerytury, a żeby ściągnąć młodych ludzi lub ludzi z kwalifikacjami, potrzebujemy im zapłacić nie najniższe wynagrodzenie, tylko już trochę wyższe. Po drugie, pan senator tutaj mówił, że woda jest najważniejsza. Ja chciałem trochę humorystycznie powiedzieć, że jak ostatnio dostaw prądu i wody nie było, to największym problemem był brak internetu. Bo co dzieci mają robić, kiedy nie ma prądu i internetu, tak? Także woda już dzisiaj nie jest największym problemem.
Czyli internet jest najbardziej potrzebny do życia w tej chwili.
Tak, tak. Dzisiaj,
warto zapamiętać.
Dzisiaj trochę to już się pozmieniało. Ale firmy wodociągowe mają takie obawy, że jak wejdzie temat 3-letnich taryf, to tak. Po pierwsze, kwestia wynagrodzeń. Po drugie, opłaty za prąd. Po trzecie, opłaty za paliwo. Już dzisiaj jest informacja, że około 20 groszy do końca roku ceny paliw mogą pójść w górę. Po czwarte, plany inwestycyjne. Mamy przykład rozbudowującego się Stargardu. Mamy przykład rozbudowujących się okolic Goleniowa, Pyrzyc, czy chociażby Mierzyna koło Szczecina. To jest takie miejsce dobra, gdzie wiele osób z okolic Szczecina przeprowadza się i dzisiaj chce żyć w warunkach cywilizowanych, czyli mieć wodociąg, kanalizację, a na to są potrzebne pieniądze do inwestowania. I to było finansowane właśnie z tych taryf. Wiemy, że do roku, do dwóch w realiach polskich jesteśmy coś w stanie zaplanować, przewidzieć, ale dzisiaj jeszcze mało jest takich obszarów, gdzie byśmy mogli coś przewidzieć na najbliższe 10 lat.
Dobrze, to wróćmy jeszcze może do rozmowy z Adamem Kalinowskim z Odry Paszkowice, a także Prawo i Sprawiedliwość. Dalej pan broni i tego projektu, który ma być niebawem wprowadzony w życie i ma być prawem. Dochody nowej instytucji Wód Polskich sięgać mają kilku miliardów złotych rocznie. Skąd będzie nowa instytucja czerpać te dochody?
Przede wszystkim chciałbym uspokoić rolników, bo do 5000 litrów wody na dobę oni będą zwolnieni. Ci mali rolnicy są zwolnieni, a właściwie to nie aż tacy mali, bo tych, którzy obejmie tutaj te 15 groszy, które zapisane jest w ustawie, to dotyczy 3000 gospodarstw, właściwie producentów rolnych w całej województwie, nie w województwie, tylko w całej Polsce, tak?
ci najmniejsi rolnicy poczują się szczęśliwi, że są zwolnieni, bo nie zużyją 5000 metrów sześciennych wody, ale uderzy ich po kieszeni stawka za prąd. Bo w przypadku energetyki opłata za korzystanie z zasobów wodnych wyniesie, szacuje się, 70 grosz za metr sześcienny różnicy między ilością wód podziemnych pobranych do tych celów, a ilością wód z obiegu chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni. Ładnie to wygląda. Nie można obawiać się tego, że dostaniemy zwrotnie w rachunkach za prąd, w związku z tym, że energetyka będzie musiała drożej zapłacić za wodę pobieraną do celów właśnie produkcji prądu? Jak pan myśli?
To pokaże czas tak naprawdę, natomiast nie wiem, dlaczego tutaj ma pan takie obawy, jeżeli jeszcze nie wiemy, jak to do końca będzie wyglądało. Myślę, że tutaj wolałbym się skupić na tym, że zarządzanie z jednej ręki, że zarządzanie to reguluje pewne rzeczy.
Ale jak się pan odniesie do tego zarzutu senatora między innymi, że jak ktoś, kto podejmować będzie decyzję w Warszawie, w centrali, będzie wiedział o lokalnych uwarunkowaniach w Stargardzie, w Goleniowie, w Baniach,
będzie
w Pyrzycach?
Wiedział. My jako Zachodnie Pomorskie do tej pory mieliśmy na czwartym miejscu pod względem całego kraju, jeżeli chodzi o stawki średnie, 8,90, podczas gdy na przykład śląskie czy małopolskie 12,77.
Za metr sześcienny zużytej wody, ze ściekami?
Za metr sześcienny wody. Urzędy marszałkowskie, jeżeli chodzi o wykonanie inwestycji, nie gwarantowały tego rzetelnych wykonania tych prac melioracyjnych. Więc ja tu widzę, no po prostu trzeba dać szansę, żeby Wody Polskie rozwinęły się, wypłynęły na szerokie wody i pokażą, co potrafią.
Teresa Sadowska, burmistrz gminy Banie.
Wójt.
Cytuję panią burmistrzem, to znaczy, że świetlane perspektywy są przed gminą.
Gmina się rozwija.
Nigdy nie zostały nam zabrane prawa miejskie. Tak?
I warto o tym pamiętać.
Czy ja mogę zapytać pana dyrektora, bo tak mi się nasunęło takie pytanie.
Bardzo proszę.
Że jeżeli u nas cena wody za ten metr sześcienny jest niższa niż na Śląsku, to co my mamy równać do Śląska?
Adam Kalinowski.
Ciekawe pytanie. To znaczy to jest to, że pokazujemy... Aha, przede wszystkim trzeba
czy
powiedzieć...
To ma być
trzeba
właśnie...
przede wszystkim powiedzieć o tym, że będzie też publikacja tych średnich cen, które
czyli
są.
Czyli będzie jakiś bezpiecznik?
Będzie to transparentne, będzie widać, jakie są te ceny, jakie były, więc to jest dla nas tutaj, Zachodniopomorskiego, atutem, żeby że jesteśmy jednak zawsze że jednak te koszty tych, bo to generalnie od spółek zależy, które, jak te koszty się będą kształtowały. Myślę, że nie ma takiej obawy, ponieważ taryfa składa się z wielu czynników, więc musiałoby być, nie wiem, specjalnie jakiś czynnik wstawiony, żeby tutaj drastycznie ta kwota wzrosła. Przypomnę, że te taryfy będą na 3 lata.
To znaczy, że...
Nie widzę takiego zagrożenia.